Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. 26 górników w szpitalu, jeden nadal zaginiony po pożarze metanu w kopalni Mysłowice Wesoła. W strefie zagrożenia znajdowało się w sumie 37 górników, 36 wyjechało na powierzchnię, 29 trafiło do szpitali. 26 z nich przebywa tam nadal, wśród nich 18 w stanie ciężkim, a 7 nieprzytomnych. Wszyscy doznali bardzo ciężkiego urazu oparzeniowego. Wciąż trwają poszukiwania jednego z zaginionych górników. Szef Solidarności 80 w kopalni Mysłowice Wesoła Sylwester Śpiewak w rozmowie z naszą redakcją powiedział, że zagrożenie w kopalni pojawiło się już w piątek.
Gdzie w rejonie ściany pojawiły się duże stężenia tlenku węgla, które już po wynikach musiały zasygnalizować zarządzającym kopalnią, że pojawił się nam pożar. Pomimo, że tego rodzaju dane dyrekcja kopalni posiadała, w tej sprawie nie przedsięwzięto żadnych decyzji dotyczących zgłoszenia do okręgowego i wyższego urzędu górniczego o pożarze, tylko próbowano sprawę, jak to się brzydko nazywa, zamieść pod dywan. Wysłano zastępy ratowników celem opanowania zagrożenia pożarowego, ale jednocześnie pracowali tam pracownicy, którzy obsługiwali ścianę. Niestety o godzinie 20:30, 20:50 przy dużej koncentracji metanu i przy pożarze, który był zainicjowany w piątek, nastąpił wybuch.
Poszkodowanych i ratowników odwiedziła premier Ewa Kopacz. Deklarowała, że rząd chce położyć nacisk na standardy bezpieczeństwa w kopalniach. W środę wizytę w kopalni Mysłowice Wesoła złoży także wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński. Tymczasem poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, mówi, że na przyczyny katastrofy nałożyło się szereg zaniedbań i brak kontroli rządu. Potrzebne są natychmiastowe zmiany organizacyjne i strukturalne, m.in. warunków ekonomicznych, a także organizacyjnych i podejścia do pracy.
Brak nadzoru ministra gospodarki nad spółkami węglowymi, bo to z braku nadzoru na każdym poziomie biorą się takie warunki, które z jednej strony prowadzą do tego, że węgiel wydobywany z polskich kopalni okazuje się być niesprzedawalny albo trudno sprzedawalny, a z drugiej strony prowadzą do dramatycznych zdarzeń takich jak wczoraj w kopalni Mysłowice. To jest szereg zaniechań. Słyszymy od wielu miesięcy o różnych komisjach, podkomisjach, dialogu, koncepcjach i na razie nic z tego nie ma. Są gwałtownie wrzucane przez rząd do Sejmu projekty nowelizacji ustaw. Procedowanie ich w trybie legislacyjnie absurdalnym, można było to robić od wielu miesięcy, a nie skracać ten czas do kilku dni, jak w tej chwili, i grozi wypuszczeniem z Sejmu kolejnych bubli legislacyjnych.
W ubiegłym roku w kopalniach zanotowano 7 przypadków zapalenia metanu. Od 1990 roku do 2013 w polskich kopalniach węgla doszło do 42 pożarów lub wybuchów tego gazu. Śmierć poniosło 88 osób. 117 osób zostało ciężko rannych, a 112 odniosło lekkie obrażenia. Najtragiczniejsza w skutkach była katastrofa w kopalni Halemba w 2006 roku, w której zginęło 23 górników. W 2009 roku pożar i wybuch metanu w kopalni Wujek Śląsk pochłonął życie 20 pracowników. Mary Wagner, kanadyjska obrończyni życia więziona za sprzeciw wobec zabijania nienarodzonych, we wtorek odwiedziła Radio Maryja i telewizję Trwam. Spotkała się także ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. 38-letnia Kanadyjka spędziła w więzieniu blisko 2 lata za to, że modliła się na terenie klinik aborcyjnych w Toronto i przekonywała kobiety do zaniechania zabijania dziecka poczętego. Obrończyni życia od kilku dni przebywa z wizytą w Polsce. We wtorek dzieliła się swoim świadectwem w Toruniu. Podczas rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i telewizji Trwam zachęcała Polaków do wzmocnienia swojej wiary i odważnej obrony życia.
Be very vigilant. Look at what is happening in Canada, in other countries in the West. Be strong in faith. Put Christ really at the center. Really put him at the center. And I'm preaching to the converted. I'm preaching to the choir here.
Więc po pierwsze, bądźcie czujni. Bądźcie czujni, patrzcie na to, co się już wydarzyło, chociażby w mojej ojczyźnie, jak bardzo daleko to kłamstwo aborcji zaszło. Nie poddawajcie się, obserwujcie wszystko, co się wokół was dzieje i przede wszystkim budujcie na solidnym fundamencie, jakim jest Jezus Chrystus. Ja poniekąd tutaj głoszę kazanie już do nawróconych, natomiast takie jest moje podstawowe przesłanie. Oprzeć się na Chrystusie, wzmocnić swoją wiarę i poprzez uczynki dobrej woli i poprzez światły rozum być przygotowanym na wszelkie możliwe naruszenia tej kultury życia, która właśnie w Polsce jeszcze jest i w Polsce jest silna.
Wcześniej Mary Wagner odwiedziła Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, gdzie odpowiadała na pytania m.in. studentów. Słowa powitania wygłosił ojciec Zdzisław Klawka, rektor uczelni. Powiedział, że szacunek do życia to nie jest tylko kwestia religii, ale to jest troska każdego człowieka i stąd to słynne powiedzenie z kalisza świętego Jana Pawła II, że miarą każdej cywilizacji jest jej stosunek do życia. Wskazując na wartości, jakimi kieruje się Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ojciec Zdzisław Klawka powiedział, że w gmachu uczelni Mary Wagner może czuć się jak u siebie w domu.
Dlatego, że my jako uczelnia pragniemy w tym duchu miłości do życia wychowywać młodzież, dawać temu świadectwa, chociażby poprzez nasze czynne i wykładowcy, i studenci wszelkiego rodzaju marszach za życiem. Też jak Państwo wiecie, nie tak dawno, właśnie w tamtym roku, nasza uczelnia została wpisana na czarną listę Europejskiego Parlamentu Forum do Spraw Populacji i Rozwoju jako jedno z najbardziej niebezpiecznych w Polsce. Jako jedyna została wymieniona z uczelni w Polsce. Więc niech to też będzie taki znak solidarności naszej uczelni z panią Mary Wagner.
Przypomnijmy, że Europejskie Parlamentarne Forum do Spraw Populacji i Rozwoju promuje m.in. tzw. aborcję i homoseksualizm. Radio Maryja, Telewizja Trwam i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej trafiły na czarną listę tej organizacji za to, że broniły życia i rodzinę. W czasie spotkania dyrektor Radia Maryja, ojciec dr Tadeusz Rydzyk, zachęcał, aby wszyscy katolicy włączyli się w walkę o życie.
My się bierzemy do roboty, prawda? Każdy ma się, tak jak pani Wagner, prawda? Jak pani Mary. Ona się wzięła do roboty, a nie czeka. Prawda? Także mnie to strasznie denerwuje, jak widzę, tak gada tylko, a nic nie robi.
Wizyta Kanadyjki Mary Wagner w Polsce zakończy się 16 października. W środę będzie gościć w Szczecinie. Spotkanie w katedrze poprzedzi msza święta o godzinie 18. Plan kolejnych spotkań można odnaleźć m.in. na portalach Radia Maryja oraz naszego dziennika. Najwyższa Izba Kontroli zbada opóźnienie publikacji ustawy dotyczącej rajów podatkowych w ramach kontroli prowadzonej właśnie w Ministerstwie Finansów. Wewnętrzną kontrolę w Rządowym Centrum Legislacji i Resorcie Finansów zarządziła również premier Ewa Kopacz. Ustawa, którą rząd chciał od przyszłego roku ograniczyć wyprowadzanie przez firmy zysków za granicę, została podpisana 17 września. By mogła zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2015 roku, powinna była zostać opublikowana przed końcem września. Nowe Centrum Legislacji opublikowało ją jednak dopiero w piątek 3 października. Przyszłoroczny budżet może stracić na tym ponad 3 miliardy złotych.
Po rekomendacjach ze strony analityków Izby prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podjął decyzję o rozszerzeniu programu kontroli nadzoru organów podatkowych prowadzonej właśnie w Ministerstwie Finansów o zbadanie sprawy opóźnienia w procesie publikacji ustawy. Ta kontrola Najwyższej Izby Kontroli prowadzona przez Departament Budżetu i Finansów od 1 września 2014 roku dotyczy aktywności administracji podatkowej w przeciwdziałaniu uchylaniu się od opodatkowania podmiotów funkcjonujących w skali międzynarodowej, między innymi funkcjonujących w rajach podatkowych. Kontrola zostanie rozszerzona i to badanie obejmie zarówno Ministerstwo Finansów, jak i Rządowe Centrum Legislacji.
Mówił Paweł Biedziak, rzecznik NIK-u. W związku z opóźnieniem publikacji ustawy dotyczącej rajów w poniedziałek do Sejmu trafił poselski projekt zmieniający vacatio legis ustawy tak, by nowe przepisy weszły w życie od przyszłego roku. Sejm zajmie się projektem w najbliższy czwartek. Konstytucjonaliści obawiają się jednak, że skrócenie vacatio legis przepisów o rajach podatkowych może okazać się niezgodne z konstytucją. Dr Przemysław Czarnek, konstytucjonalista, mówi, że w świetle orzecznictwa Trybunału z uwagi na zasadę zaufania obywatela do państwa. Trybunał podkreślał niejednokrotnie, że przepisy podatkowe nie mogą wchodzić w życie w roku podatkowym z uwagi na bezpieczeństwo przedsiębiorców.
Samo bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców jest wartością, o którą Trybunał Konstytucyjny musi dbać i o którą dba państwo polskie, patrząc na przepis artykułu 2 Konstytucji, no ale również bezpieczeństwo finansów publicznych jest taką wartością i teraz trzeba będzie wyważyć, czy bezpieczeństwo finansów publicznych jest wartością ważniejszą, aniżeli bezpieczeństwo prawne przedsiębiorców, osób prowadzących działalność gospodarczą i pewnie takie ważenie będzie następowało w Trybunale Konstytucyjnym. Na chwilę obecną, patrząc tylko teoretycznie na kwestię, wydaje się, że te nowe przepisy prawa, które miałyby tak szybko wchodzić w życie i być może wejdą w życie już w nowym roku podatkowym, wydają się niekonstytucyjne właśnie z uwagi na zbyt krótkie vacatio legis.
Tymczasem Prokuratura Okręgowa w Warszawie rozpoczęła postępowanie sprawdzające dotyczące nieopublikowania ustawy. Rzecznik Praw Obywatelskich zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego kwotę wolną od podatku w pierwszym progu podatkowym od osób fizycznych. W ocenie rzecznika 556 zł i 2 grosze. To zbyt niska kwota zwolnienia, nie odpowiadająca progowi ubóstwa. Rzecznik zwraca uwagę w piśmie do Trybunału, że roczny dochód odpowiadający takiemu zwolnieniu 3089 zł nie pozwala na zapewnienie elementarnych potrzeb życiowych. Przypomina, że kwota wolna od podatku do 2003 roku była ustawowo waloryzowana. Od tej pory tylko raz w 2006 Sejm podwyższył kwotę z 530 zł do obecnej. Europoseł Zbigniew Kuźmiuk mówi, że szkoda, że Rzecznik Praw Obywatelskich dopiero teraz dostrzega ten problem. Ekonomista tłumaczy, że obecnie nawet bardzo małe wynagrodzenia są obciążane podatkiem dochodowym.
W większości krajów unijnych mamy do czynienia z sytuacją, gdzie ta kwota jest wielokrotnie większa i podatnicy o niskich dochodach ze względu na właśnie tą wysoką kwotę wolną od podatku po prostu nie są obciążani podatkiem dochodowym. Polska tutaj jest niestety niechlubnym wyjątkiem. W programie Prawa i Sprawiedliwości mamy zapisaną znaczącą podwyżkę tej kwoty, no ale trzeba sobie zdawać sprawę, że będzie to oznaczało najprawdopodobniej no jednak zmniejszenie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Obecnie podatek dochodowy od osób fizycznych płacony jest według dwóch stawek podatkowych, 18 i 32%. Próg dochodowy, po przekroczeniu którego płaci się podatek według wyższej stawki, wynosi 85 528 zł dochodu. Amerykańskie sądy legalizują tzw. małżeństwa homoseksualne. Już w blisko połowie Stanów osoby tej samej płci mogą zgodnie z prawem zawrzeć tzw. małżeństwo. Po wczorajszej decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych niedługo proceder ten obejmie większość Stanów. Sąd Najwyższy odmówił rozpatrzenia apelacji 5 stanów, w których sądy federalne uznały pozbawienie gejów i lesbijek prawa do tzw. małżeństwa za złamanie konstytucyjnej zasady równości. Od wczoraj 24 stany uznają tzw. małżeństwa homoseksualne. Liczba ta wzrośnie wkrótce do 30. Pary homoseksualne mogą ubiegać się o adopcję dzieci i przysługują im także prawa takie jak normalnym małżeństwom. Dr Hanna Wójkowska powiedziała, że niestety pod administracją prezydenta Baracka Obamy Stany Zjednoczone stają się krajem lewackim. Bioetyk stwierdziła, że tzw. małżeństwa homoseksualne nie istnieją. Wymyślono je, by uderzać w normalne, zdrowe rodziny.
Stamtąd będzie coraz łatwiej rozprzestrzeniała się ta niestety bardzo zła sprawa na cały świat. Zresztą wiemy, że w Europie już wiele krajów także zalegalizowało tego typu związki. Teraz większość Stanów Zjednoczonych. To widać, że jest to ta równania pochyła. No, najniebezpieczniejsza jest sytuacja właśnie dzieci, ponieważ one będą szczególnie zagrożone w tych tak zwanych małżeństwach homoseksualnych. A wiem przecież, że małżeństwa homoseksualne w ogóle nie występują. Nie ma nic takiego. To jest sztuczny twór wymyślony przez właśnie pewne środowiska lewackie, które dążą do zniszczenia rodzin, do zniszczenia jednostek, co prowadzi prosto do zniszczenia społeczeństw.
Tymczasem ponad 500 000 Francuzów przeszło w niedzielę ulicami Paryża, by domagać się poszanowania dla normalnej rodziny. Francuskie władze zalegalizowały tzw. małżeństwa jednopłciowe, jednak działacze prorodzinni domagają się uchylenia tego prawa, a ponadto przeciwstawiają się in vitro dla takich par oraz adopcji przez nie dzieci. Przed południem do Parlamentu Europejskiego w Brukseli wdarli się demonstranci protestujący przeciw zbliżającemu się zajęciu przez państwo islamskie kurdyjskiego miasta Kobane na północy Syrii przy granicy z Turcją. Całemu protestowi przyglądał się Dawid Nachojowski.
Mężczyźni i kobiety, nie zważając na ochronę, która wobec wyraźnie zdenerwowanej kilkudziesięcioosobowej grupy osób była po prostu bezradna, zajęli część trzeciego piętra Parlamentu Europejskiego. Domagano się reakcji Europarlamentu w związku z biernością rządu w Ankarze wobec oblężenia miasta Kobane przez dżihadystów z tak zwanego państwa islamskiego i niedostarczenie pomocy humanitarnej i wojskowej do tego syryjskiego miasta. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego miał dziś spotkać się z przedstawicielami protestujących w tej sprawie. Niektórzy politycy przez megafon solidaryzowali się dziś w Parlamencie Europejskim z demonstrantami, potępiając działania tak zwanego państwa islamskiego. Z kolei bardzo wielu pracowników Parlamentu Europejskiego jest teraz przestraszonych tym, jak bezradna była dziś ochrona w Parlamencie Europejskim. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Bruksela.
Po około 45 minutach Kurdowie opuścili gmach Parlamentu Europejskiego. Przed budynkiem demonstrowało około 200 do 300 Kurdów, którzy domagali się obrony społeczności kurdyjskiej przed dżihadystami z państwa islamskiego. Demonstracje Kurdów odbyły się dziś także w innych krajach, m.in. w Turcji. Komisja Europejska zażądała wyjaśnień od Hiszpanii w celu ustalenia niedociągnięć w jej systemie ochrony zdrowia, które umożliwiły zarażenie się wirusem eboli przez pielęgniarkę w szpitalu w Madrycie. Choroba pielęgniarki jest pierwszym poza Afryką Zachodnią przypadkiem zarażenia ebolą. Kobieta opiekowała się cierpiącym na ebolę hiszpańskim duchownym, który po zarażeniu się w Sierra Leone został przewieziony na leczenie do Madrytu. Mężczyzna zmarł 26 września. Isamu Akasaki, Hiroshi Amano i Shui Nakamura za wynalezienie wydajnej diody emitującej niebieskie światło otrzymali Nagrodę Nobla z fizyki, ogłosił Komitet Noblowski. Ich wynalazek umożliwił wytwarzanie jasnych i energooszczędnych źródeł światła białego. Naukowcy podzielą się porówno kwotą 8 milionów koron szwedzkich. Tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.